Chwała Bogu, bracia i siostry. Muszę powiedzieć, że ilekroć mogę wyjść tutaj na to miejsce, stanąć przed wami, to Bóg cały czas uczy mnie pokory i jest to zupełnie inna sytuacja, gdy stoję tutaj, jestem przed wami, a zupełnie inna sytuacja, gdy znajduję się właśnie tam w ławce, siedzę lub stoję i to jest zupełnie inna perspektywa i muszę się przyznać, że tam jest dużo łatwiej, ale przychodzi ten moment, w którym trzeba się po prostu z tym zmierzyć i pomimo tego, że czasem nam się wydaje, że jesteśmy niedoskonali, być może nawet i słabi, wierzę, że Bóg się w tym objawia i On czerpie z tego swoją siłę i moc i może nas użyć. I gdy tak zastanawiałem się w domu, jak mógłbym nazwać tytuł dzisiejszej usługi, stwierdziłem, że takim najbardziej odpowiednim tytułem będzie Jezus jest wszystkim, czego potrzebujesz. I chciałbym, abyśmy mogli odnieść się przez pryzmat właśnie tytułu tej usługi do trzech postaci z Nowego Testamentu, trzech historii, w których te dane osoby poznają Jezusa i w szczególności do tego, co wydarzyło się w dwojga z tych osób. I chciałbym, abyśmy przyszli już teraz do Bożego Słowa. Otwórzmy Ewangelię Łukasza, 10 rozdział i będziemy czytać wiersze od 38 do 42. A gdy szli, wstąpił do pewnej wioski, a pewna niewiasta imieniem Marta przyjęła go do domu. Tam miała siostrę, a na imię jej było Maria, która usiadłszy u nóg Pana, słuchała Jego słowa. Marta zaś krzątała się koło różnej posługi, a przystąpiwszy rzekła, Panie, czy nie dbasz o to, że siostra moja pozostawiła mnie samą, abym pełniła posługi. Powiedz jej więc, aby mi pomogła. A odpowiadając, rzekł do niej Pan, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy. Niewiele zaś potrzeba, bo tylko jednego. Maria bowiem dobrą cząstkę wybrała, która nie będzie jej odjęta. Mamy tutaj historię, którą wszyscy z nas znamy dobrze. Historia dwóch sióstr. Marta i Maria. Możemy powiedzieć, że są to zgoła zupełnie inne podejście do Jezusa, który przychodzi do ich domu. Zupełnie inna postawa jednej siostry i inna postawa drugiej siostry. To, co jest charakterystyczne dla Marii, to gdy Jezus wszedł do tego domu, ona od razu postanowiła usiąść u Jego stóp i można powiedzieć, była po prostu nastawiona na słuchanie, na to, co On przygotował dla tego domu. I Marta w tym czasie krzątała się koło różnej posługi, tak jak mówi nam tutaj ten 40 wiersz. I w pewnym momencie nagle przystępuje do Jezusa i można powiedzieć, że pozwala sobie tak na dość dużo, bo zwraca się do Niego i mówi, Panie, czy Ty nie dbasz o to, że zostałam sama po prostu z tą posługą? I nawet można powiedzieć, że próbuje wywrzeć na Nim pewnego rodzaju taką presję i mówi, powiedz jej więc, aby mi pomogła. I to, co mnie tak bardzo mocno uderzyło, to, w jaki sposób właśnie odpowiada Jezus i mówi o tym ten 41 wiersz. Pan powiedział do niej, Marto, Marto, troszczysz się i kłopoczesz o wiele rzeczy, ale niewiele zaś potrzeba. I wiecie, gdy tak zacząłem zastanawiać się nad tą historią, pomyślałem sobie, że często może się zdarzać właśnie i w naszym życiu, że możemy czasem utożsamić się właśnie z tą Martą, która gdzieś była zabiegana, robiła jakieś rzeczy w konkretną posługę i czasem zdarza się tak, że w naszym życiu ta proza życia powoduje to, że jesteśmy tak mocno zabiegani, mocno zatroskani, mamy jakieś nasze życiowe, codzienne obowiązki, które są związane z naszym domem, być może z naszą rodziną, wykonujemy obowiązki, do których też jesteśmy powołani jako rodzice, czy też jako dzieci, nasza praca zawodowa, a także i po prostu cały po prostu aspekt związany z naszym domem i możemy tak mocno temu się poświęcić, możemy tak mocno się w to zaangażować, że czasem po prostu zapominamy, co jest w danym momencie dla nas najważniejsze, kto jest dla nas najważniejszy. I tutaj przykład jest właśnie tej Marty. I to, co właśnie mnie tak uderza, to, że Jezus próbuje jej pokazać, aby spojrzała na swoją siostrę, na Marię, która właśnie, gdy On przyszedł do ich domu, od razu usiadła i była gotowa na to, żeby Jego słuchać. Można powiedzieć, że chce jej wskazać na to, aby tak naprawdę na chwilę się zatrzymała w tym życiu, w tym, co ona teraz robiła. Być może te posługi, które chciała zrobić, dla niej pewnego rodzaju były jakimś ważnym elementem. Być może po prostu chciała ugościć swojego mistrza najbardziej, najlepiej, jak tylko potrafiła. Tak zastanawiałem się nad tym, może chciała przyrządzić jakiś posiłek, może chciała przyrządzić coś do picia, ale Jezus tak wyraźnie wskazuje jej: słuchaj, ja jestem tutaj. Najważniejsze teraz, w tym momencie, jest to, abyś skupiła się po prostu tylko i wyłącznie na mnie. I czasem właśnie w naszym życiu mogą być takie rzeczy, takie czynności, które wydają się nam w danej chwili czymś naprawdę istotnym i ważnym, ale Jezus właśnie przez pryzmat Marty pokazuje, że tak nie do końca musi być. Żebyśmy zawsze zwrócili uwagę na ten priorytet, na tego, który jest tak naprawdę warunkiem naszego bycia, naszego istnienia, czyli na Jezusa. I chciałbym tutaj przejść do drugiego fragmentu Bożego Słowa, do drugiej historii, też będzie to kobieta. Będziemy czytać z Ewangelii Marka, 5 rozdział, wiersze od 24 do 34. Jeszcze raz przypomnę, Ewangelia Marka, 5 rozdział, wiersze od 24 do 34. Tutaj wcześniejsze trzy wiersze, 21, 22 i 23, dotyczą takiej sytuacji, w której pewien przełożony synagogi, którym był Jair, znamy dobrze tą historię, przychodzi po prostu do Jezusa i błaga go o pomoc, gdyż jego córka była poważnie chora i po prostu chciał, aby została uzdrowiona. I zaczynamy czytać od 24 wiersza. I poszedł z nim, i tutaj właśnie jest w myśl, chodzi o Jaira, i szedł za nim wielki tłum i napierali na niego. A niewiasta, która od 12 lat miała krwotok i dużo ucierpiała od wielu lekarzy i wydała wszystko, co miała, a nic jej nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. Gdy usłyszała wieści o Jezusie, podeszła w tłumie z tyłu i dotknęła się szaty Jego, bo mówiła, jeśli się dotknę choćby szaty Jego, będę uzdrowiona. I zaraz ustał jej krwotok i poczuła na ciele, że jest uleczona z tej dolegliwości. A Jezus, poznawszy zaraz, że z niego moc uszła, zwrócił się do ludu i rzekł: kto się dotknął szat moich? Na to rzekli mu uczniowie jego: widzisz, że lud napiera na ciebie, a pytasz, kto się mnie dotknął? I spojrzał wokoło, aby ugrzeć tę, która to uczyniła. Wtedy owa niewiasta z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. A oto jej rzekł: córko, wiara twoja uzdrowiła cię, idź w pokoju i bądź uleczona z dolegliwości. Myślę, że to też jest historia, która jest dla nas bardzo znana. Mamy tutaj obraz pewnej niewiasty. Z Bożego Słowa możemy dowiedzieć się, że cierpiała ona na pewną dolegliwość, którą był krwotok, i chorowała bardzo długo na ten krwotok, bo od 12 lat. I ten 26 wiersz mówi nam o tym, że ucierpiała od wielu lekarzy, wydała wszystko, co miała, i na nic jej to nie pomogło, przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. I gdy zacząłem zastanawiać się nad tą sytuacją, w jakiej znalazła się ta kobieta, szybko doszedłem do pewnego związku, do pewnego wniosku, że ta sytuacja była taką sytuacją dramatyczną. Można powiedzieć, nie było w niej żadnego wyjścia. Była to sytuacja podbramkowa. I myślę, że z takiego ludzkiego punktu widzenia ta kobieta dokonała wszystkiego, co mogła zrobić. Podejmowała najprawdopodobniej każdy możliwy krok, sposób, aby rozwiązać tą sytuację. Tutaj jest mowa, że chodziła najprawdopodobniej od jednego lekarza do drugiego lekarza i można powiedzieć, ciągle wierzyła, że zostanie uzdrowiona, ale okazało się, że pomimo tego, iż wydała wszystko, co miała, to jej nie pomogło i nie byłoby to czymś tak strasznym, ale ten 26 wiersz, końcówka mówi nam o tym, że wręcz przeciwnie, raczej jej się pogorszyło. I zacząłem się zastanawiać nad tym, co też mogło oznaczać to, że wydała wszystko, co miała. Oprócz takiego stanu, trudnego stanu zdrowotnego, w którym była, zastanawiałem się nad tym, czy miała tak naprawdę jakiekolwiek środki do życia, czy była zdana na siebie, czy na pomoc jakichś bliskich, być może rodziny. I to, co mnie tak właśnie uderza w tej historii, to przede wszystkim jej determinacja, chęć spotkania się z Jezusem. Zawsze, gdy czytamy tą historię, główną myślą, o której mówimy, właśnie jest ta wiara, która cechowała tą kobietę, bo dzięki tej wierze została uzdrowiona, ale chciałbym, abyśmy się właśnie skupili na tym, że tak naprawdę będąc w tej sytuacji, ona nie miała już nic do zrobienia, nic, co mogłaby sama zrobić, i była to taka sytuacja, w której po prostu musiała wszystko postawić na przysłowiowo jedną kartę. I tą jedną kartą było spotkanie z Jezusem. Ona liczyła na to, że jeżeli tylko się z Nim spotka, że jeżeli dotknie się Jego szaty, to zostanie uzdrowiona. I to, co jest fenomenalne, to, co tak uderza przynajmniej w moje serce, to właśnie to, że ona postanawia, można powiedzieć, opuścić to takie bezpieczne miejsce, i ten tłum napierał na Jezusa, i nie umiem sobie tego wyobrazić, jak ona jakoś próbuje się tam przedostać do tego Jezusa, i w pewnym momencie udaje się właśnie dotknąć tej szaty, i można powiedzieć, za takim pstryknięciem palca w kilka sekund cała choroba odchodzi. Coś, co trapiło ją dosłownie przez 12 lat, odeszło od tak. I bardzo dla mnie tutaj znamiennym jest właśnie to, jakie kroki ona podjęła. Ta determinacja, wyjście z takiej strefy komfortu, dążenie do tego celu przez pryzmat właśnie wiary, który był w jej sercu, spowodowały to, że ona się zdecydowała na to, aby spotkać się z Jezusem i tak mocno wierzyć w to, że będzie uzdrowiona. I to, co jest właśnie niesamowite, to jeszcze ten 33 wiersz, który podkreśla też to, jaką ona była niewiastą. I możemy tutaj dowiedzieć się o tym, że z bojaźnią i z drżeniem, wiedząc, co się jej stało, przystąpiła, upadła przed nim i wyznała mu całą prawdę. I kolejna historia, z którą chciałbym się z wami podzielić, dotyczy teraz pewnego mężczyzny. Myślę, że też wszyscy znamy tą postać. Będziemy teraz czytać z Ewangelii Łukasza, 19 rozdział, wiersze od 1 do 10. Ewangelia Łukasza, 19 rozdział, wiersze od 1 do 10. Jest to historia Zacheusza. I wszedłszy do Jerycha, przechodził przez nie, a oto mąż imieniem Zacheusz, przełożony nad celnikami, człowiek bogaty, pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i wszedł na drzewo sykomory, aby go ujrzeć, bo tamtędy miał przechodzić. A gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I zszedł śpiesznie i przyjął go z radością. A widząc to, wszyscy szemrali, mówiąc: do człowieka grzesznego przybył w gościnę. Zacheusz zaś stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. A Jezus rzekł do niego: dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. I ta kolejna historia tak naprawdę jest niesamowitym obrazem, gdy człowiek decyduje się na spotkanie z Jezusem, to jego życie może ulec całkowitej zmianie. I wiersz drugi przedstawia nam w jakichś tam skrótach, kim właśnie jest Zacheusz. Mamy tutaj taką informację, że jest on przełożony nad celnikami, jest człowiekiem bogatym. I tutaj warto na chwilę się zastanowić nad tym, z czym się wiązał zawód bycia celnikiem w czasach narodu izraelskiego. I można powiedzieć, że był to taki dość specyficzny zawód, gdyż okupant, czyli Rzymianie, wymagali od celników tylko jednego, aby pobierali oni ściśle określoną kwotę, która będzie po prostu zasilać skarb państwa. I to, co było charakterystyczne między innymi w postępowaniu dla celników, to zdarzało się tak, czy też może i nawet nagminnie łamali oni właśnie prawo, narzucając jakąś troszeczkę wyższą kwotę i dzięki temu to, co po prostu było ponad to, można powiedzieć, że wędrowało po prostu do ich kieszeni. Można to powiedzieć w taki sposób, że w cudzysłowie pobierali taką prowizję. I to, co jest warte też podkreślenia, to to, że jeżeli chodzi o bycie celnikiem, a tutaj jest mowa o tym, że Zacheusz był przełożonym nad celnikami, to tak naprawdę była bardzo ważna funkcja, bardzo odpowiedzialna funkcja, która, można powiedzieć, wiązała się z pewnego rodzaju jakimiś przywilejami, a także przede wszystkim czytamy o tym, że był to człowiek bogaty, czyli można powiedzieć, że należał do jakiegoś stanu, w którym najprawdopodobniej dobrze mu się powodziło. Myślę, że przenosząc to na taki czas teraźniejszy, używając trochę bardziej takiego młodzieżowego języka, nazwałbym go taką typową grubą rybą. I gdy zastanowimy się nad tym i gdy też zastanawiałem się właśnie w domu i zaczerpnąłem też trochę wiedzy, będąc na seminarium też się o tym trochę uczyliśmy, zawód celnika, tak jak już wcześniej powiedziałem, czy też właśnie przede wszystkim odnosząc to do Zacheusza, który był przełożonym nad celnikami, wiązał się z pewnymi rodzaju przywilejami, ale także miał i pewnego rodzaju pewne wady, bo naród żydowski, Żydzi, ci zwykli ludzie niestety uważali te osoby za osoby grzeszne, przez to w jakiś sposób właśnie sprawują po prostu swoją funkcję. Bardzo, bardzo często zdarzało się, że byli oni po prostu znienawidzeni, dlatego że tak naprawdę pracowali przede wszystkim na rzecz okupanta i często nazywano ich po prostu zwykłymi kolaborantami. I przechodząc właśnie już dalej do naszej historii, to co mnie tak mocno uderza, to ten trzeci wiersz. Mamy tutaj taką informację, że Zacheusz pragnął widzieć Jezusa, kto to jest, lecz nie mógł z powodu tłumu, gdyż był małego wzrostu. I zastanawiałem się nad tym właśnie, co się zrodziło w sercu Zacheusza. Tutaj mamy informację o tym, że było to pragnienie. Zastanawiałem się tak naprawdę właśnie, jakie były motywacje Zacheusza, co tak naprawdę chciał sprawdzić, czy być może był to pryzmat jakiejś czystej ciekawości, aby zobaczyć, czy ten, o którym jest mowa, czy ten, który teraz stał się popularnym, jest rzeczywiście prawdziwym Bogiem i Mesjaszem, czy być może jest to właśnie zwykły człowiek. I to, co właśnie mnie uderza, ja to tak nazwałem, że on podejmuje taki desperacki krok. Tutaj mamy tą informację o tym, że on był niskiego wzrostu i z racji tego, że był niskiego wzrostu, postanawia podbiegnąć do przodu i wchodzi na drzewo sykomory, bo usilnie chciał zobaczyć Jezusa. I zacząłem się nad tym zastanawiać i doszedłem do takiego wniosku, że można powiedzieć, sytuacja, w której znalazł się Zacheusz, to co on robi, było tak naprawdę czymś dziwnym. Bo osoba jego pokroju, ze stanu, z którego się wywodziła, tak naprawdę zaczęła robić jakąś bardzo dziwną rzecz. Ale on tak naprawdę nie przejmował się tym, co go otaczało, nie przejmował się całym tym tłumem, ale właśnie w jego sercu zrodziło się to pragnienie, że usilnie chce spotkać Jezusa. I to, co jest właśnie niesamowite, to to, że Jezus zwraca się do niego w tym piątym wierszu i mówi, a gdy Jezus przybył na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego, Zacheuszu, zejdź śpiesznie, gdyż dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. To, co jest właśnie ważne, to on nie mówi, nie zwraca się do niego bezosobowo, nie woła go jako jakiegoś człowieka, jako mężczyznę, tylko nazywa go po imieniu. Odnosi się do niego Zacheuszu. Zejść śpiesznie na dół, bo dzisiaj chcę być gościem w twoim domu. I myślę, że to też w pewnym sensie tak mocno zaczęło oddziaływać na Zacheusza, że zaczęło coś się rodzić w jego sercu, to pragnienie stawało się czymś jeszcze większym i chciał tej bliskości, tej realności, doświadczyć właśnie tej realności spotkania z Jezusem. I on po prostu robi to, co Jezus do niego powiedział, czyli śpiesznie schodzi i przyjmuje go w domu z radością. I ten ósmy wiersz jest dla mnie wierszem takim bardzo kluczowym. Możemy tutaj już zobaczyć taką, myślę, wewnętrzną przemianę Zacheusza. Gdy Zacheusz zaś stanął, rzekł do Pana, Panie, oto połowę majątku mojego daję ubogim, a jeśli na kim, co wymusiłem, jestem gotów oddać w czwórnasób. Ma tutaj miejsce ta sytuacja, o której wspominałem wcześniej, że właśnie celnicy i zakładam też, że jednak ten przełożony nad celnikami, którym był Zacheusz, no po prostu nie do końca zgodnie z prawem zdobywali te pieniądze i bogacili się właśnie często też na tej ludzkiej krzywdzie, na zwykłych ludziach. I tutaj jest to też potwierdzeniem, że Zacheusz właśnie mówi, że jeżeli na kimkolwiek coś wymusił, postanawia oddać to w czwórnasób. I to, co mnie tak właśnie uderza, to ten pryzmat tego spotkania właśnie z Jezusem. I dla mnie kluczowe właśnie jest to, że nagle zrodziło się to pragnienie w Zacheuszu i można powiedzieć ten desperacki krok, który wykonał, czyli pobiegł, wszedł na to drzewo, zaowocowało tym, że spotkał Jezusa, który niesamowicie dotknął jego serca. I myślę, że on tak samo jak ta kobieta, która była chora na krwotok, wyszedł z tej takiej bezpiecznej strefy, musiał zrobić ten krok, podjąć właśnie znowu konkretne działanie i zaowocowało to czymś niesamowitym. Wierzę, że Zacheusz został w tym momencie zbawiony. I na potwierdzenie tego dziewiątego, no, na potwierdzenie tych słów mamy to napisane w tym dziewiątym wierszu. A Jezus rzekł do niego, dziś zbawienie stało się udziałem domu tego, ponieważ i on jest synem Abrahamowym. I kończąc, chciałbym właśnie zwrócić jeszcze raz uwagę na to, że czasem właśnie może się tak zdarzyć w naszym życiu, że jesteśmy skupieni na naprawdę w wielu rzeczach, w różnych płaszczyznach, może też na jakichś osobach, wykonujemy wiele czynności, mocno skupiamy się w danym momencie na jakichś projektach, na jakichś dziedzinach naszego życia, które wydają się nam w tym danym momencie, w danej chwili naszego życia czymś istotnym, czymś, co jest dla nas po prostu priorytetem, że musimy dążyć, aby rozwijać jakieś te rzeczy, żeby to ulepszać, ale właśnie chciałbym pokazać, że przez pryzmat szczególnie tej kobiety cierpiącej na krwotok i właśnie przełożonego nad celnikami, czyli Zacheusza, warto czasem stanąć i zastanowić się nad tym, czego tak naprawdę potrzebujemy, co jest tą najważniejszą wartością w naszym życiu, kim jest ten, któremu poświęcamy ten czas. I wierzę, że zawsze powinniśmy się starać mieć go na tym pierwszym miejscu i żebyśmy się czasem tak przysłowiowo nie zatracili w tej prozie i w codzienności życia, żebyśmy zawsze wybierali też, tak jak była mowa o tym wcześniej, czyli w przypadku Marii, tą właściwą cząstkę. Abyśmy każdego dnia w naszym życiu potrafili wybrać tą właściwą cząstkę, żebyśmy poświęcali temu, który jest dla nas najważniejszy, odpowiednią ilość czasu, bo on na to zasługuje. Amen.